Tytuł tygodnia.
Urke Nachalnik. Życiorys własny przestępcy. Wydawnictwo Replika. Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Urodził się w 1897 roku. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Icek Baruch Farmanowicz. Urke Nachalnik to pseudonim, który pojawił się przy nim, gdy został przestępcą, a jego rodziną złodzieje i prostytutki. Zgodnie z życzeniem swojej rodziny miał zostać rabinem. Został przestępcą. Życie jego toczyło się rytmem przestępstw, hazardu i wizyt ulicznych kochanek oraz pobytów w więzieniach. A jednak zwyciężyła w nim ta jaśniejsza strona ludzkiej natury. Pomogła mu w tym zapewne literatura. Zaczął pisać w rawickim więzieniu, gdy miał 33 lata, a za sobą 13 lat odsiadki w więzieniach rosyjskich, niemieckich i polskich. Osobowością Nachalnika zainteresował się jeden z twórców polskiej socjologii, Florian Znaniecki. To, co pisał Nachalnik, miało walory poznawcze dla socjologów, psychologów i kryminologów. Ale jest to przede wszystkim literatura. Relacja Nachalnika jest nie tylko świadectwem jego występków kryminalnych i całego procesu demoralizacji, ale jest przede wszystkim obrazem świata, w którym się urodził, dorastał i egzystował. Pisze niezwykle plastycznie. I tak ze złodzieja narodził się artysta-pisarz. Nachalnik przetarł literackie szlaki innym uzdolnionym przestępcom. Jednym z nich był Sergiusz Piasecki. Zamieniając wytrych na pióro, Nachalnik dokonał najlepszego w swoim życiu wyboru. Odkąd zaczął pisać, nigdy więcej nie wrócił do więzienia. Chwała literaturze. Posłuchajmy.
Czyta Piotr Maciejewski.
W 1910 roku, gdy rozpocząłem 13 rok życia, zasób mej wiedzy obejmował tyle, iż znałem dobrze, jak mnie zapewniali, pięcioksiąg, księgi proroków, początki Talmudu i różne inne jeszcze mądrości, które są dostępne tylko dla syna wybranego narodu. Umiałem także pisać po żydowsku i hebrajsku. Z nauk świeckich znałem 4 działania, co ma wystarczyć Żydowi w jego życiu na tym świecie. Tego wszystkiego uczyli w Hederze bez żadnego planu, bo i czegóż mieli mnie więcej nauczyć, gdy jestem pewny, że sam Rebbe nie znał gramatyki, a nawet żargonu. Jednak po studiach, jakie otrzymałem w Hederze, uchodziłem w miasteczku za półmędrca. Wobec tego rodzice postanowili po dalszą wiedzę wysłać mnie do wspomnianego już poprzednio słynnego jeszywetu w EU. Po ostatecznej decyzji co do dalszych mych nauk, pewnego dnia zapanował w domu nastrój bardzo podniosły. Matka promieniała z radości, że jej marzenia stopniowo się realizują. Jej pierwszy syn idzie po drodze tej, która prowadzi do zostania rabinem, a nawet cadykiem. Sama przymierzała na mnie 2 garnitury i palta, które domowy krawiec przyniósł już gotowe do podróży. Służąca, na której rękach wychowywałem się, krzątała się około mnie i znosiła różne specjały i łakocie, umieszczając je w mojej podróżnej walizie. Anna znosiła tyle, że aż matka musiała ją powstrzymać w zapale, gdyż nie dałoby się tego wszystkiego zapakować. Brat, o 2 lata młodszy ode mnie, patrzył na mnie z zazdrością. Maskując swe uczucia wraz z 9-letnią siostrą, oglądał każdą rzecz, zanim została umieszczona w walizie. Przygotowania do niedalekiej podróży czyniły wrażenie, jakbym miał się udać na drugą półkulę świata, a nie o 21 kilometrów od domu. Nareszcie nastąpiła chwila mego wyjazdu. Biedna matka ostatnią noc nie spała, spędziła ją nad mym łóżkiem, całowała mnie i ze łzami rozczulenia udzielała praktycznych uwag, jak się mam zachowywać w życiu, ażeby Bóg i ludzie byli ze mnie zadowoleni. Pamiętam, już dniało, gdy objęła mnie za głowę i patrząc mi czule w oczy, chciała coś powiedzieć, lecz nie miała odwagi. Po chwili pocałowała mnie w czoło i puściła z objęć. Wpatrywała się nadal we mnie tak, że nie mogłem jej wzroku wytrzymać i opuściłem głowę. Raptem złapała mnie za rękę i zmienionym ze wzruszenia głosem przemówiła w te słowa. Synu mój, zapamiętaj sobie dobrze to, co ci teraz powiem. Wiesz i rozumiesz, że cię miłuję i kocham nad życie. Dlatego pragnę powiedzieć ci to, czego może inna matka na moim miejscu nie powiedziałaby 12-letniemu chłopcu. Ale ja wiem i przeczuwam, że jesteś nad wiek umysłowo i fizycznie rozwinięty i nie jesteś brzydkim dzieckiem. Więc pamiętaj, wystrzegaj się mieć do czynienia z kobietami. Bo z tej strony wyczuwam dla ciebie największe nieszczęście. A gdy dorośniesz do lat 18, dam ci piękną dziewczynkę, która warta będzie twojego serca. a do tego czasu omijaj każdą kobietę. Omijaj. Rozumiesz? Po pierwsze, jest to śmiertelny grzech. A po wtóre, można także zachorować na taką chorobę, na którą nie ma żadnego lekarstwa. I trzeba w bólach, wśród mąk, potem umierać. Staraj się natomiast dobrze się uczyć, ażebyś wyszedł na człowieka. Pamiętaj, bym się na tobie nie zawiodła, bo bym tej hańby nie przeżyła. Gdyż wiesz, że ojciec się z nas podśmiewa. Staraj się, żeby on nie triumfował nad nami. Twój ojciec jest dobry i pragnie tak samo jak ja twego dobra, lecz on mnie nie rozumie wcale. O, patrz, dodała, pokazując mi fotografię jej ojca, która wisiała nad mym łóżkiem. To jest twój dziadek. Niech spoczywa w pokoju. Dobrocią i uczciwością odznaczał się od innych. Znał Talmud na pamięć. Idź też w jego ślady, a duch jego niech czuwa nad tobą i strzeże od złego i od wszystkich pokus tego świata. Dalej ucałowała podobiznę swego ojca, a następnie podała ją mnie do pocałowania. Dziś, gdy rozmyślam nad tym, że tak pobożna kobieta, jaką była moja matka, nie omieszkała mi wyjaśnić jako niespełna 13-letniemu chłopcu, jak groźne są nieraz skutki przygodnych miłostek, i wreszcie udzieliła pod tym względem przestróg, zmuszony jestem wierzyć w to, że matka musiała zapewne w natchnieniu odczuwać, skąd jej dziecko największe grozi niebezpieczeństwo. I rzeczywiście, moje wykolejenie w dużej mierze przypisać należy kobietom. Tak, matko droga, twoje ostrzeżenia były trafne, ale na nic nie zdały się. Ja, marnotrawny syn, twoich proroczych słów nie uszanowałem. Przebacz więc, kochana mamo, że dopiero będąc dorosłym człowiekiem, zdaję sobie teraz sprawę z tego, czego jako 13-letni chłopiec nie rozumiałem.
Urkę Nachalnik. Życiorys własny przestępcy. Wydawnictwo Replika.